Nasz czas.
Akcjo katolicka, nie lękaj się. Należysz do Kościoła i jesteś w sercu samego Boga.
Przychodzi czasem godzina spotkania z własnym sumieniem. Człowiek spogląda w twarz, której nie znał, w swą własną twarz. Nie zgasi oczu, w których spojrzeniu powstaje świat. Bezradność kruchej modlitwy wiąże bezruch rąk nadzieją krwawego różańca. Światło rosy wieczornej wschodzi cierpką mgłą w szelest nocy. Rozpięty na palcach, wyrwany z ojczystej jesieni, gasnę kroplą nadchodzącej burzy i wsłuchuje się w tamtą modlitwę Boga, zawieszoną jako nadzieja nad ogrójcem. Krzyż wskazuje wszystkie strony. Idziesz, dokąd chcesz, szukasz, błądzić, lecz możesz z najdalszego krańca świata wrócić. Wystarczy uklęknąć. U stóp krzyża znów jesteś człowiekiem, na którego Bóg czeka. Już prawie jesiennie. Witam radio słuchaczy i zapraszam do wysłuchania wrześniowego wydania naszego czasu, audycji Akcji Katolickiej naszej diecezji. Szczęść Boże! Przy mikrofonie Eugeniusz Jachym, a wraz ze mną w studiu Anioła Beskidów
Sylwia Strządała,
Joasia Strzonęła,
Paweł Korzątkowski,
Przemysław Drabek,
Krzysztof Worniak,
ksiądz Jarosław Jołek,
Max Pryga.
A pomaga nam realizować dzisiejszą audycję Krzysztof Ogiegło z Anioł Beskidów. A oto nasze dzisiejsze propozycje. Sylwia Strządała.
Jak zwykle w stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie, przesłanie fatimskie.
Ja przygotowałem wywiad z Krzysztofem Wodniakiem, nowym pracownikiem Biura Akcji Katolickiej.
A ja w ramach audycji Wiara a Służba Publiczna porozmawiam z wiceprzewodniczącym Rady Miasta Bielska-Białej, panem Przemysławem Drabkiem.
A tematem dzisiejszej formacji będą refleksje na początek roku formacyjnego.
Oczywiście będzie również czas na refleksje i muzykę. Zatem bądźcie dzisiejszej niedzieli razem z nami. Bądźcie z naszym czasem. W cyklu formacja ksiądz Jarosław Fiołek i refleksja na początek roku formacyjnego.
Szczęść Boże wszystkim, witam po wakacjach. Moi drodzy, już wiele wieków temu mędrzec starotestamentalny Kohelet mówił, że jest czas zaczynania i czas kończenia. Jedno się skończyło, czyli ten wspaniały czas wakacji, urlopów, względnego spokoju, i rozpoczął się kolejny czas, który nazywamy czasem formacji. Czas, który przez te miesiące ma spowodować, że człowiek, my zmienimy trochę swoje życie, że coś nowego pojawi się w naszym życiu. Formacja ma również prowadzić do tego, że bardziej zaangażujemy się w działalność. Skoro jesteśmy członkami Akcji Katolickiej, a więc formacji, która ma być ciągle w akcji, ciągle działać. I ten czas, który jest przed nami, do tego ma nas mobilizować. I dlatego zachęcam i proszę o to, by podjąć ten trud, który jest związany z byciem w Akcji Katolickiej, jednocześnie który ma dać wiele satysfakcji tego, że ja poświęcam siebie, poświęcam swój czas, poświęcam swoje siły dla drugiego człowieka, a tak naprawdę dla tego, aby rozszerzało się Królestwo Chrystusa, by w sercach wielu ludzi Chrystus zagościł albo był coraz bardziej obecny. Do tego, moi drodzy, w pewien sposób ma nam pomóc to wydarzenie, które miało miejsce w piątek, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. To jedno z najstarszych świąt maryjnych w Kościele, kiedy to w naszej ojczyźnie Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny zawierzono Kościół w Polsce, a każda parafia zawierzyła tych, którzy ją tworzą. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ będąc jeszcze dzieckiem i w szkole średniej, jako ministrant i lektor, uczestnicząc w kolędzie, w wizycie duszpasterskiej, w wielu domach można było spotkać na ścianach wiszące obrazy przedstawiające Najświętsze Serce Pana Jezusa, podpisane często: ta rodzina została poświęcona Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, z wypisaną datą. Często ta data to były czasy przedwojenne. Dzisiaj rzadko kiedy można spotkać taki właśnie obraz. To nie znaczy, że rodziny Sercu Jezusowemu i Sercu Matki Bożej się nie poświęcają. Ale zachęcam do tego, by na nowo tę praktykę poświęcania swoich rodzin, swojego życia, czasem samego siebie, na nowo zainicjować, by na wzór tego poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi, które miało miejsce w parafiach i w Kościele w Polsce, to samo dokonało się w rodzinach. Może przy tej okazji warto i zobaczyć, czy obraz Serca Jezusa, czy Niepokalanego Serca Matki Bożej jest w moim domu. Czy to Boże Serce i Chrystus pokazujący swoje serce i Maryja ukazująca swoje niepokalane serce patrzą na nas ze ścian naszego domu, naszego mieszkania, tak jak było to kiedyś. Na szczęście jeszcze są takie mieszkania i takie domy, gdzie te dwa obrazy, obrazy Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca Maryi, są. Jest to znak, że te rodziny chcą poświęcić się tym dwóm kochającym sercom, a jednocześnie czerpać z tych łask, które Boskie Serce zapowiedziało przez osobę świętej Małgorzaty Marii Alaco, a Niepokalane Serce Maryi przez pastuszków w Fatimie. Niech to ofiarowanie, to nasze zawierzenie Bożemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Maryi będzie takim motorem do tego, byśmy ten rok formacyjny, który jest przed nami, dobrze wykorzystali, by był on pełen akcji, by był pełen dobrych uczynków, pokazaniem tego dobra, które jest w nas. Ciągle przeżywamy rok świętego brata Alberta w naszej ojczyźnie, który mówił, że człowiek powinien być dobry jak chleb, z którego każdy może przyjść i odkroić wtedy, kiedy jest głodny. By to dokonywało się również w naszym życiu, że każdy, kto potrzebuje zobaczyć trochę miłości, trochę dobroci, współczucia, będzie jak ten, który z naszego życia kroi tę kromkę miłości, dobroci, bo tego jest spragniony. chciejmy podjąć ten trud, który jest przed nami, trud bycia w Akcji Katolickiej, zaangażowania się w te wszystkie dzieła, które Akcja Katolicka podejmuje, ofiarując jednocześnie to nasze zaangażowanie Bożemu Sercu, Niepokalanemu Sercu Maryi, aby ono, jak zapowiedziała Maryja, zwyciężyło i w naszej duszy, i w naszych rodzinach, i w całym świecie. Szczęść Boże wszystkim.
Refleksją na rozpoczęcie roku formacyjnego Akcji Katolickiej podzielił się asystent radiowy naszej audycji, ksiądz Jarosław Fiołek. Krzysztof Luber zaprasza do wysłuchania relacji z sierpniowych rekolekcji w Rychwałdzie.
Tak, drodzy Państwo, niedawno tutaj z ojcem Kocańdą ustalaliśmy program tych rekolekcji, a one już się rozpoczęły, już trwają. Niebagatelny tytuł, niebagatelny temat, no bo przecież rola Ducha Świętego w naszej modlitwie. Usiadła o mnie niefortunnie Sylwia, nasza współredaktorka, i Sylwia, powiedz mi, czy ten Duch Święty pomaga tutaj dzisiaj w modlitwie i w tych rekolekcjach, które są jak gdyby cały czas modlitwą?
No ja myślę, że Duch Święty ma swoje sposoby, żeby działać tak jak chce w każdym z nas. Zresztą no, to, że tu jesteśmy razem, to też jego sprawka.
No ja myślę, że już wspaniale zadziałał, że cię tutaj ściągnął.
Przyprowadził. Tak, to Duch Święty i mój mąż. Także taki komplet zadziałał. Natomiast tutaj jest bardzo intensywnie i jest dużo modlitwy, dużo się dzieje. Ale to, co mnie zaskoczyło, jest również prowokująco. Bo ojciec Bogdan tutaj wcale nie pełni takiej roli, że chwali nas, dobrze, że jesteście, świetnie wszystko robicie, ale wręcz powiedziałabym, zadaje nam takie prowokujące pytania, burzy nasz spokój i wzywa do działania, do tego, żebyśmy się otwarli właśnie na Ducha Świętego, a to dopiero, no można powiedzieć, pierwszy dzień rekolekcji, bo wczoraj zaczęliśmy popołudniem, tak. Natomiast co będzie do końca? Zobaczymy.
A przed nami jeszcze sobota i niedziela. Irenko, czy ty czujesz tego Ducha Świętego, który tutaj na pewno jest?
Te pytanie mi zadałeś.
No nie takie trudne, bo poproś Ducha Świętego o pomoc natychmiast.
Tak, właśnie no, bez Ducha Świętego nie możemy nawet powiedzieć, że Panem jest Jezus, prawda? Ojciec właśnie nam tutaj powiedział, że miłość to jest różnorodność. I to dla mnie zwróciło uwagę, bo czasami to człowiek by chciał, żeby to ktoś tak myślał jak ja albo robił, a przecież jesteśmy tak bardzo różni. Ja tak, to co Sylwia mówi, właśnie ta prowokacja, dzisiaj takie pytanie nam ojciec zadał do pracy osobistej, co ja z tego mam? Co ja mam z tego, że Duch Święty daje tyle darów, prawda? No i nad tym się trzeba było zastanowić, prawda? Ja tak siadłam i myślałam.
No myślisz, że odpowiedź wbrew pozorom wcale nie jest prosta.
Nie jest prosta, ale tak sobie pomyślałam, że jednak no, Pan Bóg każdemu daje jakieś dary i trzeba za nie dziękować.
No, ja tu jadąc do Was dzisiaj przejeżdżałem przez Międzybrodzie koło Tresnej. Mnóstwo ludzi, żagle, łódki, woda, przecież piękna pogoda i mamy weekend, piątek, sobota, niedziela i wy też moglibyście siedzieć gdzieś nad wodą, a jesteście tutaj.
Ale my mamy coś więcej, my mamy spa duchowe.
Ja jeszcze dodałabym, że skłania do pewnej refleksji nad sensem życia, nad takim jakimś na chwilę wyizolowaniem się od tego, co nas otacza, od tego zgiełku hałasu, zastanowienie się nad jakąś pokorą wobec pewnych zdarzeń. No, to jest jeszcze do wielu przemyśleń, ale bardzo dużo to daje, tak myślę. I chyba każdy z nas coś tutaj poważnego wyniesie z tego pobytu, który jest bardzo, bardzo oprócz modlitwy, taki właśnie bardzo przyjemny, bo i położenie miejsc, samo miejsce również jest, wspomniał no, Pan, że moglibyśmy być gdzie indziej, tak. Prawda? Ale tutaj jest naprawdę atmosfera niesamowita jeszcze dodatkowo też. Także przyjemne z pożytecznym.
To mówiła Ela. Ale też prosi Ducha Świętego, żeby mocą napełnili, bo mogliśmy przyciągnąć młodsze pokolenie do działalności właśnie w akcji katolickiej i wspieranie działań no, proboszcza i wielu wiernych, potrzebujących. Prosić właśnie o rozeznanie charyzmatów. Każdy z nas posiada jakiś charyzmat i dzisiejsze właśnie wykłady ojca Bogdana pozwoliły głębiej spojrzeć, czym mnie Bóg obdarzył, w jakim kierunku mam dalej podążać, czy to, co obrałam, jest dobre i zgodne z wolą Pana.
Irena już wspomina o tej różnorodności i to mi zapadło w myśl, bo jest wielki problem godzić się z tą różnorodnością na co dzień w życiu. Tyle przeciwności stawa i człowiek by to chciał po swojemu. Jednak tutaj po tym wykładzie zapadło mi głęboko w sercu, że jednak powinno się inaczej żyć. Że jednak się powinno tolerować te wady u ludzi, których my dostrzegamy, a u siebie nie dostrzegamy. To jeden, ten temat mi zapadł, a rekolekcje stale przeżywam na nowy sposób. Znów nowe tematy odkrywam i sprawy życia. Na przykład myślę, rozważając drogę krzyżową, człowiek w swoim życiu analizuje swoje wszystkie upadki, niewierności wobec Boga, te wady i wtedy zapada w taką zadumę i refleksję nad swoim życiem.
Duch Święty umacnia nas w wierze i wspomaga nam rozszerzać swój horyzont myślowy o Panu Bogu, o Duchu Świętym. No i myślę, że to jest właśnie wielka zasługa tych rekolekcji, bo jakoś tak corocznie, jak odnawiamy tę rekolekcję, to coś nowego się dowiemy o życiu świętych, nie tylko, ale w ogóle o jak myśmy powinni żyć jako chrześcijanie, jako katolicy.
No właśnie to, co mówisz o Duchu Świętym, że tak rzadko o nim myślimy. Ale ja tu też jeszcze chciałam, ponieważ to są rekolekcje członków Akcji Katolickiej i żeby wszyscy wiedzieli, że tutaj dzisiaj ojciec szczególnie odprawiał mszę świętą w intencji Akcji Katolickiej wszystkich członków, asystentów, bo tutaj chodzi o to, żeby no Duch Święty działa, ale żeby jakoś jeszcze mocniej, żeby ta akcja rozwijała się w Kościele, żeby naprawdę stanowiła taki trzon. No a ci, którzy będą w akcji, że też skorzystają z tego. I tutaj prosimy właśnie Ducha Świętego, żeby działał z taką swoją mocą. I jeszcze będziemy dalej, bo jeszcze przed nami jest czas rekolekcji.
Skorzystam z tej chwili łaski Ducha Świętego. Odświeżył moją pamięć, bo przed rokiem tematem rekolekcji była radość, radość chrześcijanina. Niewątpliwie jest to możliwe, ta wewnętrzna nasza radość, ale dzięki działaniu Ducha Świętego. I będąc dzisiaj tutaj, na naukach rekolekcyjnych możemy sobie tak jakby wypracować metodę budowania tej radości z udziałem i przy pomocy Ducha Świętego. Wiara jest radością i jeśli przeżywamy tą radość, możemy powiedzieć, że w jakimś już zaawansowanym stopniu mamy tą wiarę w sobie.
Ja myślę, że w rodzinie ważne jest to, żeby czerpać, prawda? Bo inaczej, no ja myślę, że tyle jest takich codziennych problemów, które tu i ówdzie pojawiają się, że gdyby nie było takiego mocniejszego oparcia, no to pewno wszystko gdzieś tam by zaszwankowało po drodze, a no rodzina musi iść prężnie do przodu. Ja myślę, że jest w nas radość. I właśnie wiara, Duch Święty jest właśnie źródłem tej radości, pomimo różnych problemów, które dostrzegamy, czy które nas dotykają na co dzień.
Jak Dawid, jak Dawid, jak Dawid, klasnąć chce. Gdy Boży Duch wypełnia mnie, kto teraz zabrać głos chce?
Ja uważam jeszcze, że każdy z członków Akcji Katolickiej, sympatyków i nie tylko, w miarę potrzeb powinni uczestniczyć w takich rekolekcjach. Nie ma spośród nas koleżanki, która większość roku przebywa w Londynie i dowiedziała się w Anglii, znaczy bo w Londynie nie mieszka, w innym mieście, i przyjeżdża tu na rekolekcje i dzięki tym rekolekcjom poprzednio co była, dokonała się zmiana wewnętrzna. Po prostu wie, gdzie jej droga jest. I uważam, wielu jest takich zagubionych, którzy nie mają odwagi, a do młodych trzeba wyjść naprzeciw, nieraz naprawdę przyjść nawet do domu, ażeby ich zachęcić i przekonać. Nie można ich pozostawić z boku, bo oni sami do nas nie przyjdą.
Ja jeszcze coś powiem. Wśród tych krętych dróg, które nas wiodą i wśród tych różnych myśli naszych, i lepszych, i gorszych, i złych czasem, no i najlepszych, jak westniemy do Ducha Świętego, On nam pomoże wybrać wtedy tą najwłaściwszą, ale to trzeba trochę odczekać i pomodlić się. To On wtedy nam wskaże, którą drogę mamy wybrać, która jest najlepsza. To jest, ja tego nawet doświadczyłam, to jest bardzo istotne.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Nie będę przedstawiał wszystkich osób tutaj, drodzy Państwo, ale jest nas sporo.
31
osób natchnionych modlitwą i natchnionych, ta modlitwa jest natchniona Duchem Świętym. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę.
Apostołowie, czekamy na Ducha Świętego, żeby spłonął, to zstąpił na nas.
Yeah.
Sylwia Strządała kontynuuje cykl o objawieniach fatimskich.
13 września 1917 roku. Kiedy zbliżyła się godzina, przeciskałam się z Hiacyntą i Franciszkiem przez tłum ludzi, który nam ledwo pozwalał przejść. Ulice były pełne ludzi. Wszyscy chcieli nas widzieć i rozmawiać z nami. Tam się jeden drugiego nie bał. Wiele osób, nawet zacne panie i panowie, przeciskali się przez tłum, który nas otaczał. Padali na kolana przed nami, prosząc, byśmy Matce Bożej przedstawili ich prośby. Inni, którzy nie mogli się do nas dostać, wołali z daleka: na miłość boską, proście Matkę Boską, żeby mi wyleczyła mego syna kalekę. Ktoś inny wołał: niech wyleczy moje niewidome dziecko. A znowu inny: a moje jest głuche. I znowu inny: niech mi przyprowadzi z wojny do domu mego męża i mego syna. Niech mi nawróci grzesznika. Niech mnie uzdrowi z gruźlicy. Tam ukazała się cała nędza biednej ludzkości. Niektórzy krzyczeli z drzew, inni z muru, na którym siedzieli, aby nas zobaczyć, gdy przechodziliśmy. Jednym obiecując spełnienie ich życzeń, innym podając rękę, aby mogli się podnieść z ziemi, byśmy mogli dalej się przesuwać dzięki kilku mężczyznom, którzy nam torowali drogę przez tłum. Doszliśmy wreszcie do Kowada Iria, koło dębu skalnego, i zaczęliśmy odmawiać różaniec z ludem. Wkrótce potem ujrzeliśmy odblask światła i następnie naszą panią nad dębem skalnym. Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec, żeby uprosić koniec wojny. W październiku przybędzie również nasz Pan, Matka Boża Bolesna i z góry Karmel, święty Józef z Dzieciątkiem Jezus, żeby pobłogosławić świat. Bóg jest zadowolony z waszych serc i ofiar, ale nie chce, żebyście w łóżku miały sznur pokutny na sobie. Noście go tylko w ciągu dnia.
Polecono mi, żebym panią prosiła o wiele rzeczy, o uzdrowienie pewnego chorego i jednego głuchoniemego.
Tak, kilku uzdrowię, innych nie. W październiku uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli. I zaczynając się wznosić, znikła jak zwykle.
Cyklu Wiara i Służba Publiczna w studiu Maksymilian Pryga i jego gość Przemysław Drabek.
W 2006 roku po raz pierwszy został wybrany na radnego Rady Miejskiej w Bielsku Białej. Pracował w najważniejszych komisjach Rady Miejskiej, takich jak Komisja Budżetu, Strategii Rozwoju Gospodarczego, Komisja Edukacji i Kultury, Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, a także zdrowia, polityki społecznej i sportu. Na co dzień angażuje się w różne inicjatywy, także związane z działalnością różnych wspólnot, które funkcjonują w ramach naszej diecezji. Naszym dzisiejszym rozmówcą jest wiceprzewodniczący Rady Miasta, pan Przemysław Drabek. Panie wiceprzewodniczący, bo tak mogę chyba zacząć mówić, jesteśmy w studiu Anioła Beskidów, a pan jest, z tego co wiem, z Komorowic, tak? Czyli tutaj u siebie trochę, tak?
Komorowice obszary, tak? Bardzo blisko, po sąsiedzku oczywiście tutaj Całe dzieciństwo spędziłem w tym terenie, więc bardzo mi blisko tutaj i do parafii, i do radia.
W Radzie Miasta często porusza Pan wiele spraw dotyczących zwykłych mieszkańców, ich codziennych problemów. Jak ta działalność radnego wygląda od kuchni? Na czym konkretnie polega i czy w tej pracy kierowanie się zasadami wiary, zasadami społecznej nauki Kościoła jest możliwe?
Praca radnego to praca faktycznie z ludźmi. Bardzo, bardzo często polega na spotkaniach i reakcji na różnego rodzaju problemy. Są to problemy związane z często takimi czasami bardzo prostymi problemami życiowymi związanymi z komunikacją, zdrowiem, z kwestiami związanymi z edukacją. I faktycznie całe szczęście może nie tak często mamy problemy, takie dylematy moralne, ale kiedy dochodzi do takich momentów, bardzo ważne jest to, żeby mieć ten kręgosłup, który pokazuje nam kierunek i kierunek, którym powinniśmy iść i wiara często pomaga w podejmowaniu trudnych decyzji.
Też wiele razy na sesjach Rady Miejskiej występowałem w obronie rodzin, zajmował się też kwestiami polityki społecznej, polityki rodzinnej. Dla nas jako członków Akcji Katolickiej rodzina, zastępowalność pokoleń to jest bardzo istotna kwestia. Co według Pana oceny może zrobić miasto, samorząd miejski, aby właśnie tą zastępowalność pokoleń rozwijać, promować, umacniać, zachęcać ludzi? Jakie działania podejmuje konkretnie Urząd Miasta, Miasto, Gmina?
Panie redaktorze, szanowni państwo, temat jest bardzo szeroki i mocno złożony. Uważam, że do tematu powinniśmy podejść, tak powiem, systemowo. Rozpocząć od elementów takich podstawowych, a mianowicie zapewnienia dobrej przyszłości dzieciom i młodzieży funkcjonowania w Bielsku-Białej. Oczywiście społeczeństwo, są to naczynia jakby takie połączone w dwóch elementach. Mówimy o populacji, o coraz większej ilości dzieci i młodzieży, ale też musimy pamiętać o seniorach, którymi... I to jest ten moment, w którym kluczowy moment, kiedy najlepszym takim spoiwem jest rodzina, żeby te rodziny się mogły funkcjonować, całe rodziny wielopokoleniowe na terenie naszego miasta Bielska-Białej, żeby młodzież nie musiała wyjeżdżać za pracą za granicę, a osoby starsze czuły wsparcie i opiekę. Młodzi rodzice, żeby mogli liczyć na dziadków, którzy pomogą na przykład wychowywać wnuki. No i to jest jakby taki elementy bardzo spójnej polityki, która powinna być prowadzona na terenie Bielska-Białej. Takim elementem, o którym od lat chciałbym walczyć i mam nadzieję, że w przyszłości uda się to zrobić, to jest zbudowanie odpowiedniego zaplecza edukacyjnego, nie tylko na poziomie szkół podstawowych czy ponadpodstawowych, ale też właśnie możliwości zdobywania wykształcenia już wyższego, które pozwoli, i zawodowego, które pozwoli funkcjonować tutaj młodym osobom i pozostać w Bielsku-Białej, bo często się tak zdarza, że wyjeżdżając na studia poza miasto, znajdują partnerów swoich życiowych, znajdują pracę we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie, nie wracają do Bielska-Białej. To są takie elementy, które pozwolą, żeby całe rodziny mogły funkcjonować, żeby tutaj się wykształcić, tutaj pracować i też tutaj zakładać rodziny.
No właśnie, w tej działalności czy dla seniorów, czy dla rodzin, czy istnieje w ogóle taka możliwość, że samorząd, miasto, radni mogą otwierać się właśnie na takie wspólnoty jak Akcja Katolicka, czy to w formie doradczej, czy to we wspólnym działaniu? No bo chociażby na przykładzie organizowania Orszaku Trzech Króli, w którym ma Pan od wielu lat zaszczyt uczestniczyć, który organizuje również Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, również angażuje się w to Akcja Katolicka, tą taką współpracę widać. Jak Pan to ocenia?
Ja uważam, że ta współpraca jest bardzo potrzebna. Nie zawsze jest ona na odpowiednim poziomie, ale jest niezbędna, bo formy zorganizowania społeczności mieszkańców Bielska-Białej są bardzo różne, ale wokół parafii, wokół akcji katolickiej, wokół stowarzyszeń katolickich jest bardzo fajna możliwość przekazywania informacji, chociażby czasami takich bardzo prostych jak informacja dotycząca, nie wiem, wyłożenia planu zagospodarowania przestrzennego. Tak? Wisi to gdzieś ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, ale tylko i wyłącznie tam osoby zainteresowane danym problemem mogą się o tym dowiedzieć, a przekazanie takiej informacji właśnie do różnego rodzaju stowarzyszeń, grup, organizacji, czy za pomocą też
poinformowania przez księdza, na przykład proboszcza w trakcie ogłoszeń o naborze do szkół i tak dalej, możemy się komunikować. Uważam, że ta komunikacja jest bardzo, bardzo potrzebna i powinna być rozwijana coraz bardziej. Bardzo dużo dobrego robią organizacje związane z kościołem dla mieszkańców Bielska-Białej i o tym też trzeba pamiętać. No a my pozostajemy w nadziei, że być może Pan przystąpi także do Akcji Katolickiej. Zostanie Pan jednym z członków. Z tego co wiemy, w Komorowicach obszarach prężnie działa parafialny oddział, również na Złotych Łanach, gdzie Pan wiceprzewodniczący mieszka również. Także zachęcamy serdecznie.
Dziękuję.
Moim i Państwa gościem był Przemysław Drabek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Bielsku-Białej. Serdecznie dziękuję.
A z panem Przemysławem Drabkiem, wiceprzewodniczącym Rady Miasta Bielsko-Biała, rozmawiał Maksymilian Pryga.
Matko Boża.
cyklu Młodzi w Kościele zapraszam do wysłuchania rozmowy Pawła Korządkowskiego z Krzysztofem Wodniakiem.
Szanowni Państwo, dziś w studiu gościmy pana Krzysztofa Wodniaka, który jest nowym pracownikiem Biura Akcji Katolickiej naszej diecezji. Krzysztof jest także doktorantem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jego promotorem jest ksiądz profesor Tadeusz Borutka. Z Krzysztofem będę rozmawiał właśnie m.in. o teologii i katolickiej nauce społecznej. Witam Cię, Krzysztofie.
Witam, szczęść Boże.
Ponieważ obecnie Biuro Akcji Katolickiej znalazło się w innym miejscu niż wcześniej, a także pracuje nieco inaczej niż na początku, prosimy Cię o powiedzenie, co się zmieniło i kiedy można zastać Cię w biurze.
Tak, od marca tego roku zmieniła się siedziba Akcji Katolickiej. Obecnie biura Akcji Katolickiej obecnie mieści się ona przy ulicy Wita Stwosza 35 w Bielsku-Białej. Zapraszam serdecznie dwa dni w tygodniu, w poniedziałek w godzinach 12 do 16 i w czwartek od godziny 10 do 14.
Dziękujemy za te informacje. Powiedz nam, Krzysztofie, dlaczego zdecydowałeś się na studia doktoranckie z teologii, wybierając jako specjalizację właśnie katolicką naukę społeczną?
Muszę przyznać, że to był proces. Nie znajduję takiego jednego punktu w swoim życiu, gdzie od tak zdecydowałem się na taki krok. Mógłbym wyróżnić kilka elementów, skupię się tutaj na trzech, myślę, najważniejszych. Po pierwsze, życie rodzinne, gdzie faktycznie mogę przyznać, że moja rodzina dzięki zaangażowaniu rodziców była takim faktycznie, jak to w nauczaniu Jana Pawła II jest, małym kościołem domowym. Szczególnie dzięki wspólnej modlitwie codziennej, wieczornej oraz pamiętam wspólnym obiadom niedzielnym, gdzie poruszaliśmy często. Pierwsze, co ważne, było zawsze pytanie, gdy byliśmy dziećmi mojego taty świętej pamięci, czy pamiętamy, jaka była Ewangelia. I wtedy na to reagowałem, jak byłem dzieckiem, dosyć nerwowo, przyznam. Obawiałem się tego, ale dzisiaj to rozumiem i rzeczywiście polecam wszystkim rodzicom tego typu praktyki, bo jest to kształtowanie pewnego formy zaangażowania już od początku, od małego. Także to wspominam bardzo dobrze, a mój tata świętej pamięci był także w latach 2006-2012 wójtem gminy Bestwina i te zagadnienia społeczne były nam też bliskie, naszej wspólnoty lokalnej, ale też tych ogólnych zasad społecznych. W świetle Ewangelii często poruszaliśmy te tematy, głównie właśnie przy obiadach. Dalej, starałem się uczestniczyć, ale to na początku wiadomo, głównie też dzięki moim rodzicom w wspólnotach kościelnych. Byłem ministrantem, lektorem oraz członkiem oazy. I tutaj bardzo ważna była lektura Pisma Świętego. Indywidualna, jak i wspólnotowa. I ostatnim etapem, który chciałbym wymienić, były już studia magisterskie na Instytucie Teologicznym w Bielsku-Białej i wykłady przede wszystkim księdza profesora, teraz mojego promotora, księdza Tadeusza Borutki z katolickiej nauki społecznej, gdzie one były pod bardzo często te ogólne zasady społecznego nauczania Kościoła pod kątem dziedzictwa Jana Pawła II, tych 27 lat pontyfikatu realizowane i to pomogło mi skupić się i wpłynęło na to, że zwróciłem uwagę wtedy jeszcze na te podstawowe źródła i podstawowe dokumenty, jakim były encykliki, te najważniejsze, jak chociażby Evangelium Vitae oraz adhortacje, wtedy nie wgłębiałem się jeszcze w kolejne, ale to były te zasadnicze elementy, które pomogły mi właśnie rozwinąć zainteresowanie.
No właśnie, temat Twojej pracy doktorskiej brzmi: podstawowe warunki budowania pokoju w świecie w świetle nauczania Jana Pawła II. Dlaczego akurat taka tematyka? Czy jest to zagadnienie dziś Twoim zdaniem aktualne?
Tak, jest to zagadnienie moim zdaniem bardzo aktualne. W świetle współczesnego życia społecznego i współczesnych problemów w świecie Ta tematyka pojawiła się już, gdy zastanawiałem się nad pracą magisterską i podjąłem ją właśnie już w swojej pracy magisterskiej. Tytuł tej pracy brzmiał Pokój jako fundament życia społecznego w świetle nauczania Jana Pawła II, ale tam jeszcze zwracałem głównie uwagę, pisałem ją pod przewodnictwem księdza doktora Sławomira Zawady i głównie zwracałem uwagę na zasady moralne wtedy. Jeszcze nie skupiałem się tak stricte na zasadach społecznych. I właśnie tam głębiej już przyjrzałem się dokumentom Jana Pawła II. Była to znacznie głębsza lektura, już nie tylko właśnie tych fragmentów czy całych dokumentów encykliki i adhortacji, ale tu już pojawiały się konstytucje, listy apostolskie, motu proprio, bulle, wszystkie te dokumenty, jak i homilie, przemówienia. Przemówienia okolicznościowe, tego jest bardzo wiele. I pierwsza ta lektura pozwoliła mi, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale pewnego rodzaju konfrontację myśli Jana Pawła II ze współczesnymi tendencjami i problemami
właśnie, bo tu byśmy mogli przejść już do ostatniego pytania, czyli właśnie jak twoim zdaniem zastosować w praktyce te wnioski płynące z nauczania świętego Jana Pawła II na temat pokoju?
Tak. I tutaj myślę, że ważne jest zwrócenie uwagi na podstawową zasadę katolickiej nauki społecznej, opisaną przez Jana XXIII w Mater et Magistra Encyklice, gdzie składa się ona z trzech podstawowych elementów: widzieć, ocenić i działać. Po pierwsze, polega ona na tym i właśnie chciałbym zaznaczyć, że pod kątem nauczania Jana Pawła II ja głównie skupiłem się właśnie na tej metodzie pisania swojej pracy. Pierwsze, polega ona na dostrzeżeniu problemów i przemian moralnych i społecznych we współczesnym świecie, na ocenie tych przemian i obecnej sytuacji w świetle katolickiej nauki społecznej, a ściślej w społecznym nauczaniu Jana Pawła II oraz określenie nie tyle może konkretnych programów, chociaż one też są ważne głównie w Kościele, ale określenie dróg działania według określonych ogólnych zasad moralnych i społecznych. Głównym elementem, na którym starałem się skupić, było potrzeba zaangażowania wszystkich w sprawę budowania pokoju w świecie. I to jest ważne podkreślenie, że dokumenty papieskie są oczywiście skierowane głównie do katolików i chrześcijan, członków Kościoła, ale także do wszystkich ludzi dobrej woli. I dlatego ważnym jest, aby to zaangażowanie indywidualne, zaangażowanie w rodzinach, zaangażowanie społeczne w konkretnych wspólnotach, czy zaangażowanie w instytucjach publicznych było realizowane zgodnie z własnymi możliwościami i potrzebami. Istotą moralnego nauczania Jana Pawła II było dążenie do jedności poprzez dialog w duchu ludzkiej wolności opartej na prawdzie. I to jest pierwsza część, taka już fundamentalna mojej pracy doktorskiej. Następnie starałem się skupić na kształtowaniu życia społecznego, na sprawiedliwości, która powinna być podporządkowana miłości bliźniego, prowadząc do solidarnego współdziałania ludzi na różnych etapach działalności. W takiej solidarności, czysto solidarności międzyludzkiej, jak i solidarności pomiędzy właśnie wspólnotami, czy solidarności realizowanej w zadaniach publicznych instytucji państwa i określonych organów, czy to państwowych, czy samorządowych. Oczywiście w oparciu, bo to jest bardzo ważne, o zasadę subsydiarności, czyli pomocniczości oraz zasadę dobra wspólnego.
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. W takim razie życzymy szybkiej finalizacji pracy i udanej obrony. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich, chrzest Boży. Thank you.
Czy dojrzałem, aby uwierzyć w każdą z Twoich prawd, wszystkim Twoim słowom, bo uwierzyć to ponieść krzyż, a nie ufam ani myślom, ani dłoniom, czy w czymkolwiek Tobie się przydam, choćby po to, abyś przeszedł obok w poszukiwaniu prawdy, dziwny gromadzę kapitał. Kapitał wzgardy, goryczy, gniewu, pokory i głodu. Nadzieja jest milcząca, jak cisza przed burzą. Chowa się przed spojrzeniem w cień głębokich słów i w tło wsiąka przed tymi, którym te słowa nie służą, aby wybuchnąć kwiatem rzuconym na bruk. Oto wieki spóźnione do sumień kołaczą i oznajmiają światu swoje zmartwychwstanie. Groby otwarte, cisza, zjednoczenie spojrzeń oderwanych od twarzy, spojrzeń za twarzami. Jak ziarna zbóż w głębinach piramid przetrwały, by dać teraz zielonych kiełków prawdę życia, tak nadzieja urodzi na pustyni owoc i wróci światło oczom ślepłym odpowicia. Boże, któryś narodów zasiał barwne kwiecie, Boże ukrzyżowany niewolą i zdradą, obmyj nas w krwi i nową ogarnij nas wiarą, tą samą, którą byłeś nad matki zaśnięciem. Matko powietrza, matko przestrzeni, matko utkana ze słońca promieni, szeptem tak cichym, jak zdmuchnięcie świecy przemów. My szept ten usłyszymy przecie i powtórzymy. To wszystko, co przygotowaliśmy we wrześniowym wydaniu naszego czasu. Żegnają się z Państwem
Sylwia Strządała,
Joasia Strządała,
Paweł Korzątkowski,
Krzysztof Wodniak,
Przemysław Drabek,
ksiądz Jarosław Jołek,
Max Pryga
oraz Eugeniusz Jachym. Słuchajcie nas w drugą niedzielę października. Do usłyszenia.
Niepokalana Maryjo Dziewico, Matko Kościoła, w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy powstawał Kościół Twego Syna, trwałaś na modlitwie z Jego uczniami. Orędowniczko nasza, uboga, my, członkowie akcji katolickiej, z wiarą pełną ufności uciekamy się do Ciebie. Wejrzyj, prosimy, na Twoje dzieci, które poświęciły się służbie Kościołowi i w łączności ze swoim biskupem i proboszczami chcą wypełniać apostolską misję ludu Bożego. Oblubienico Ducha Świętego, pełna łaski, spraw, aby każdy z nas był otwarty na działanie i dary Ducha Świętego, rozpoznał bogactwo i różnorodność Jego charyzmatów i w łączności z braćmi oraz siostrami w wierze pomnażał je w służbie Kościołowi i Ojczyźnie. Wspomożycielko wiernych, która chronisz od złego wierne dzieci Kościoła, wspieraj nasze starania o odnowienie akcji katolickiej. Spraw, aby wiele Polek i Polaków przyjęło zaproszenie do większego poświęcenia się w budowaniu wspólnego dobra przez posługę stowarzyszeniu, którego wielkim orędownikiem był Twój niezłomny czciciel,
święty
Jan Paweł II. Panno wierna i pełna łaski, powierzamy się dzisiaj z ufnością Twej matczynej opiece i z pokorą prosimy, uproś, ubłagaj, przyczyniaj się za nami. Amen.